Witajcie w podcaście Portugalense. Z tej strony Ania Santusz, a to mój podcast, w którym opowiadam Wam o północnej Portugalii, widzianej moimi oczami. Wybierz się ze mną w podróż po tym pięknym kraju nad Oceanem Atlantyckim. Z tej strony Ania. Możecie mnie kojarzyć z bloga Portugalense albo również z mojego konta na Facebooku o tej samej nazwie, bądź z Instagrama Portugalense Blog. Dzisiaj chciałabym zapoczątkować nowy projekt, a mianowicie mam zamiar nagrywać podcast o Portugalii oraz o tym, jak wygląda tutaj moje życie. Chciałabym również podzielić się z Wami niektórymi śmiesznymi sytuacjami, które miały miejsce w Portugalii podczas mojego pobytu, ewentualnie oczywiście też chciałabym podzielić się tymi mniej śmiesznymi sytuacjami. Generalnie, tak jak to bywa na emigracji, chciałabym podzielić się z Wami moimi przemyśleniami. Tematów do przemyśleń pewnie może być dużo, ale oczywiście to na to wszystko przyjdzie czas. A póki co zapraszam Was do wysłuchania pierwszego odcinka mojego nowego podcastu. W tym odcinku opowiem Wam historię pewnej małej dziewczynki, która urodziła się w latach 90. w Polsce. Zapraszam do wysłuchania tej historii. Więc dawno, dawno temu, bo jakieś, no już prawie 30 lat temu, na południu Polski przyszła na świat mała dziewczynka. Nazwano ją Anna. Oczywiście nie byłoby w tym nic dziwnego, jak nie fakt, że Anna, a raczej Ana, to jest jedno z najpopularniejszych imion w Portugalii. Praktycznie co druga albo trzecia dziewczyna tutaj ma na imię Ana. Tak na marginesie, u mnie w pracy jest nas cztery, a czasami może być nawet więcej, jak od czasu do czasu pojawiają się również stażystki. Ale wróćmy do Polski. Więc ta mała dziewczynka od bardzo młodych lat oglądała telewizję. A w tej telewizji w latach 90. no to za dużo się raczej nie działo. Ale na niektórych kanałach były emitowane telenowele. Może też sobie przypominacie te czasy, kiedy siedzieliście przed telewizorem z waszymi rodzicami, ewentualnie z waszymi dziadkami. W telewizji leciał jakiś tasiemiec, no i pewnie go oglądaliście. Gdybym teraz, mówię tutaj do pokolenia 30-latków i 40-latków, gdybyś teraz rzuciła kilkoma tytułami, no to pewnie tytuły nic by Wam nie powiedziały, ale gdybyście zobaczyli kilka ujęć z tych filmów na YouTubie, no to myślę, że przyznalibyście się przed wszystkimi, że również byliście ogromnymi fanami tego typu seriali, no bo trzeba to sobie powiedzieć wprost. Telenowela to przecież jest serial. Tyle, że bardzo długi, tyle, że niekończący się praktycznie. No ale jest to serial. Jeśli chodzi generalnie o fenomen tych telenoweli, to oczywiście sytuacje, które się tam zdarzały, które były przedstawione, totalnie odbiegały od tej naszej polskiej rzeczywistości. Ale trzeba przyznać, że gdy na ekranie pojawiał się jakiś Juan, jakiś Pedro, albo Manolo, albo jeszcze jakiś mężczyzna o zupełnie innym, egzotycznie brzmiącym imieniu, kiedy myśmy oglądali te telenowele, no to faktycznie jawiło nam się coś jako coś spektakularnego. Ale powiem Wam, że nie tylko Polacy byli namiętnymi widzami telenowel, bo tutaj w Portugalii również w latach 70., 80. Wszyscy zasiadali przed telewizorem, żeby oglądać telenowele, ale nie kolumbijskie, meksykańskie, wenezuelskie, czy jeszcze argentyńskie, tak jak to miało miejsce w Polsce, ale tutaj w Portugalii oczywiście wszyscy oglądali namiętnie telenowele brazylijskie, no bo przecież Brazylia to również jest jeden z tych rynków na świecie, w którym bardzo dużo pieniędzy wydawało się na to, żeby powstawały telenowele. Ale wracając do Polski. Oczywiście ta mała dziewczynka mieszkała w Polsce. Więc ona oglądała sobie te telenowele i tak sobie myślała, bo jak słyszała w ogóle w tle ten oryginalny język, a był to język hiszpański, to sobie pomyślała, że to jest taki piękny język, jak super byłoby się go nauczyć. Ta mała dziewczynka w 97 roku po raz pierwszy usłyszała piosenkę Ricky'ego Martina, Living La Vida Loca. Co prawda ta piosenka w dużej mierze jest po angielsku, no ale miała przecież ten refren po hiszpańsku, Living La Vida Loca. No i tak tą małą dziewczynkę uwiodły te słowa po hiszpańsku, Living Live in la vida loca. To słowo loca, które tak pięknie brzmi, a znaczy dokładnie szaleństwo. W sumie szaleństwo nie, bo szaleństwo to jest locura. Natomiast loca znaczy szalona. Tutaj dosłownie wieść szalone życie, że tak się zakochała w tych słowach, że postanowiła sobie, że od teraz zaczęła się jej ogromna miłość do języka hiszpańskiego. I tak, dzięki oto Rickiemu Martinowi przez kolejne lata ten pomysł, żeby zająć się jakoś profesjonalnie językiem hiszpańskim, w tej głowie kiełkował. Muszę przyznać, że ta mała dziewczynka próbowała jakoś tam zgłębiać ten język hiszpański sama. Rodzice kupili jej właściwie kilka numerów takiej gazetki Easy Español. Nie wiem, czy pamiętacie, ale był kiedyś Easy English i do Easy English dołączane zawsze były kasety z nagraniami. Tak samo wydane zostało Easy Español. No i ta mała dziewczynka miała kilka numerów tego Easy Español. Na kilku numerach się oczywiście skończyło, no bo wiadomo, skoro mała dziewczynka nie za bardzo odnajdywała się w tej gazetce, nie za bardzo miała sama znaleźć jakiś sposób na naukę tego języka hiszpańskiego samodzielnie, rodzice oczywiście z tego zrezygnowali. Ale ta mała dziewczynka oczywiście dorastała, przyszły czasy licealne i zdecydowała się na to, że no coś z tym hiszpańskim trzeba zrobić, bo ona chciała oczywiście uczyć się, rozmawiać, no a w liceum opcji wyboru języka hiszpańskiego nie było. Ani w liceum, do którego chodziła, ani w najbliższym sąsiedztwie. Co więcej, nawet w szkołach językowych w mieście, do którego chodziła do liceum, nie było opcji, żeby mieć zajęcia z języka hiszpańskiego. Ale znalazła ofertę ze szkoły językowej kilkadziesiąt kilometrów od domu. Okazało się, że są prowadzone właśnie zajęcia z języka hiszpańskiego, kurs intensywny, wakacje, więc ta mała dziewczynka uprosiła rodziców, którzy się oczywiście zgodzili, no i posłali ją na ten kurs przyspieszony języka hiszpańskiego w wakacje. Tak jej się spodobało, tak go pokochała, że rodzice nie mieli serca odmówić i zapisali ją na kolejny kurs języka hiszpańskiego, kontynuację tej samej szkole językowej. I tak oto chodziła ona na ten kurs przez 2 lata. Przygotowała się dosyć dobrze i podjęła decyzję o tym, żeby aplikować na filologię hiszpańską. No bo przecież musi związać swoje życie koniecznie z tym językiem hiszpańskim. Kiedy przyszedł czas po maturze na to, żeby wybrać uczelnię, na którą ta mała dziewczynka chciałaby iść, chociaż już nie taka mała, no bo już była pełnoletnia, w ręce wpadła jej oferta jednej z uczelni publicznych i ta oferta była bardziej złożona, bo jeżeli chodzi o tę ofertę, to studia, które oferowała, to nie była tylko sama filologia hiszpańska, ale filologia iberyjska. Ale cóż to takiego jest ta filologia iberyjska? Już przychodzę z pomocą i zaraz Wam wyjaśnię. Filologia iberyjska to filologia, czyli nauka o języku, ale też o kulturze, sztuce, literaturze, geografii, historii krajów Półwyspu Iberyjskiego. A na kraje Półwyspu Iberyjskiego składają się Hiszpania i Portugalia. Pomysł, żeby studiować filologię iberyjską, w głowie tej małej, dużej już dziewczynki kiełkował. Pomyślała, że oczywiście nic nie zaszkodzi, żeby faktycznie zaaplikować. I tak się stało. Zaaplikowała wraz oczywiście z szeregiem innych uczelni, które oferowały jedynie język hiszpański. Po wynikach z matury i po wynikach rekrutacji okazało się, że została przyjęta na 2 uczelnie. Jedna to była uczelnia, na której oferowano jedynie język hiszpański, a druga to była uczelnia właśnie ta z filologią iberyjską. Dylemat był ogromny. Co tu zrobić? Ta uczelnia z jednym językiem jest blisko domu, ta uczelnia z podwójną filologią jest dosyć daleko, no bo jest oddalone o całe 300 kilometrów. Wtedy z pomocą przyszła mama małej, dużej dziewczynki i powiedziała jej: dziecko, to jest twoja szansa. Jedź, my ci pomożemy. I tak się też stało. Mała dziewczynka pojechała do Lublina. Właśnie tam znajdowała się uczelnia, która oferowała podwójną filologię. Nie znała nikogo, bo wszyscy jej znajomi z liceum poszli gdzieś bliżej domu, ewentualnie wybrali zupełnie inne miasta studenckie, takie jak Kraków, Warszawa, jak Wrocław, nawet Łódź, czy nawet Poznań. Natomiast nikt z jej znajomych nie udał się do Lublina. Czy to była dobra decyzja? Myślę, że w momencie, kiedy mała, duża dziewczynka przeprowadziła się do Lublina, tego jeszcze nie wiedziała. Natomiast z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że to była bardzo dobra decyzja podjęta przez małą, dużą dziewczynkę. Nowe miasto, nowi ludzie, nowa infrastruktura, nowe wyzwania, no bo wyobraźcie sobie, mała, duża dziewczynka jest po raz pierwszy z dala od domu, musi sobie poradzić sama ze sobą, musi się sama sobą zająć. Oczywiście pokój, który jest wynajmowany, znajduje się daleko od uczelni, że jak nie znasz miasta, no to ciężko jest coś wynająć, szczególnie, że jedziesz taki kawał drogi, żeby złożyć osobiście papiery, no to już raczej wypada, żebyś sobie załatwiła pokój w to samo popołudnie, no potem szkoda nakładać drogi, żeby szukać jakiegoś zakwaterowania, więc pokój, który wynajmuję na samym początku, jest daleko od uczelni, powiedziałabym, że już na samym Wygwizdowie. Też nie jest on jakiś super wypasiony, ale mała dziewczynka też musiała mieć, przejść to wszystko, bo dzięki temu poznała nowych ludzi, dzięki temu zawiązała nowe przyjaźnie i otworzyły się przed nią nowe możliwości. Ale wracając do samej uczelni. Hiszpański mała, duża dziewczynka już w jakimś stopniu znała, bo chodziła 2 lata na kurs tego języka. Dodatkowo również zdecydowała, że zda maturę w tym języku. Przecież po coś się uczy i chce to studiować, no to chyba trzeba sobie udowodnić, że jest w stanie zdać maturę z tego języka. Zupełnie niepotrzebnie w sumie do rekrutacji ta matura tak naprawdę się w ogóle nie liczyła, bo liczyły się wyniki z innych przedmiotów. No ale zdecydowała się, że pójdzie na ten hiszpański, więc ją zna. Także jeżeli chodzi o język hiszpański, no to mała, duża dziewczynka coś tam już wiedziała. Ale jeżeli chodzi o portugalski, czyli ten drugi język, wiedziała niewiele. Nie wiedziała ani jak się przedstawić, nie wiedziała za bardzo jak powiedzieć dzień dobry, jak powiedzieć cześć, do widzenia. Wiedziała tylko jak powiedzieć dziękuję, obrigada. Bo to też mała dziewczynka słyszała, kiedy leciały telenowele brazylijskie. Kiedy weszła na pierwsze zajęcia języka portugalskiego, tak jak wspominałam, nie wiedziała praktycznie nic. I na pierwszych zajęciach, kiedy usłyszała, gdy jeden z wykładowców powiedział bon dia, muito obrigado, até logo, coś w niej pękło i zakochała się w tym języku. Muszę to podkreślić, że dla małej dziewczynki to był też troszeczkę taki szok, o ile z hiszpańskiego, kiedy wykładowcy zaczęli od razu mówić po hiszpańsku, wiedziała, co do niej mówią, o tyle z portugalskiego nie wiedziała nic, nie rozumiała nic. Oczywiście niektórych słów mogła się domyślić, bo jednak to jest ta sama grupa języków romańskich, co język hiszpański, ale no ciężko jej było się wypowiedzieć, przecież to były pierwsze godziny nauki języka portugalskiego. Jest normalne, że mała dziewczynka nie umiała wszystkiego od razu, ale było to dla niej troszeczkę frustrujące, kiedy inne osoby w sali coś już po portugalsku mówiły. Ale jak to się mówi? Trzeba przełknąć się, silne, podnieść głowę do góry i ruszyć dalej. Także tak się zaczęła przygoda małej dziewczynki z językiem portugalskim. Okazało się, że ma wspaniałych wykładowców tego języka. Okazało się po 2 latach, że przed dziewczynką, czy już raczej dużą dziewczyną, stanęła szansa na to, żeby wyjechać na program Erasmus. Co prawda, mała, duża dziewczynka zdecydowała się na to, aby wyjechać do Hiszpanii, czyli do kraju swojego wiodącego języka studiów. Jednak, żeby nie stracić kontaktu z językiem portugalskim, mała dziewczynka zdecydowała się na to, aby pisać pracę licencjacką z języka portugalskiego. Wykładowcy patrzyli z takim powątpieniem w oczach. No ale jak to? Jedziesz do Hiszpanii, będziesz pisać po portugalsku? Przecież to się nie uda. Przecież po to chyba jedziesz do Hiszpanii, żeby gromadzić tam materiał w języku hiszpańskim, a nie w języku portugalskim. Na pewno jesteś pewna, że będziesz miała tam książki po portugalsku? No, ale mała, duża dziewczynka zaparła się i wybrała mimo wszystko język portugalski jako język swojej pracy licencjackiej. Po pobycie w Hiszpanii, który trwał cały rok akademicki, mała dziewczynka wraz ze swoimi towarzyszami, bo na tego Erasmusa nie wyjechała sama, wyjechała z dwójką swoich przyjaciół, choć lepiej powiedzieć swoją przyjaciółką i ze swoim kolegą z grupy. Po tym jak wrócili całą trójką z Hiszpanii, okazało się, że po hiszpańsku mówią i po portugalsku też mówią. Także plan został wykonany, a praca licencjacka została przez nich napisana. Tak się składa, że cała trójka pisała pracę licencjacką właśnie z języka portugalskiego. I była to jedna z najlepszych decyzji, jakie mogli podjąć, z tego względu, że sami gdzieś zmuszali się, ale też motywowali do tego, żeby ten portugalski trzymać w ryzach i żeby po prostu nie dopuścić do tego, że przez pobyt w Hiszpanii, że on się stanie mniej dobry, że straci swój poziom. Mała, duża dziewczynka obroniła swoją pracę licencjacką. Może nie powinna mówić mała, duża dziewczynka, ale jednak już młoda kobieta stanęła przed bardzo dużym wyborem. Musiała bowiem zdecydować o tym, który z języków będzie kontynuować na swoich studiach magisterskich, bo nie mogła już ciągnąć obydwóch, gdyż nie istniała opcja, aby ciągnąć studia magisterskie z filologii iberyjskiej podwójnej, tak jak do tej pory było to na licencjacie, musiała więc wybrać. I wtedy odbyła bardzo ciekawą rozmowę. Było to przy okazji uzyskiwania wpisów do indeksów i kiedy młoda kobieta poszła do jednego ze swoich wykładowców języka portugalskiego, aby uzyskać wpis do indeksu, padły w czasie tej rozmowy bardzo znaczące słowa dla tej młodej kobiety, bo już nie ma jej dziewczynki. Mianowicie wykładowca powiedział, że nie wie, jaką decyzję ona podejmie. Oczywiście będzie to tylko i wyłącznie jej decyzja, ale jego wręcz marzeniem byłoby przyjść na zajęcia w październiku i żeby się okazało, że ta młoda kobieta dołączyła do grupy studentów języka portugalskiego. Ta rozmowa była bardzo ważna, bo wtedy pokazała, że wykładowcy naprawdę przejmują się losem swoich studentów. Oczywiście nie wszyscy, ja to wiem, ale w tamtym przypadku bardzo się przejmowali losem studentów, nie było im to wcale obojętne i widzieli w kimś czyjś potencjał. I tak mi się wydaje z biegiem czasu, że ta rozmowa zaważyła na dalszych losach tej młodej kobiety. Kiedy faktycznie zaczął się nowy rok akademicki, czyli nastał październik, młoda kobieta pojawiła się w ławkach w Instytucie Camoisa, czyli w głównym instytucie, w którym udzielane były wykłady oraz zajęcia z języka portugalskiego i faktycznie zdecydowała się na to, aby kontynuować swoją edukację w kierunku języka portugalskiego, bo język już dawno pokochała. I na studiach magisterskich dla niej dopiero zaczęło się życie, prawdziwe życie. Poczuła, jak to jest móc wieść trochę takie studenckie życie, mogła zacząć więcej wychodzić, mogła rozwijać przyjaźnie, mogła korzystać z różnych wydarzeń kulturalnych, miała tyle czasu, że nawet zapisała się na kolejne studia, tym razem podyplomowe, więc co drugi weekend miała zajęty, a mimo to i tak było mniej roboty na tych studiach niż na samym licencjacie. Więc ta decyzja była jedną z decyzji na wielki plus. A kiedy patrzyła na swoich rówieśników, którzy wybrali inną ścieżkę, którzy zostali na tej samej uczelni, ale poszli na język hiszpański, to widziała, że tam seria Nie mam życia prywatnego praktycznie jest cały czas na topie. Na tych studiach magisterskich również pojawiła się opcja wyjazdu na Erasmusa, z której ta młoda kobieta zdecydowała się skorzystać. Wybrała opcję Uniwersytetu w Porto, zgłosiła się do programu, otrzymała miejsce i w ten oto sposób na początku piątego roku wyjechała do Portugalii, wyjechała do Porto. Choć przez pierwsze kilka dni w Portugalii była ona w Lizbonie, bo lot miała bezpośrednio do Lizbony i została tam kilka dni u koleżanki. Lizbona oczywiście oczarowała ją swoim pięknem od samego początku. Cała atmosfera, która towarzyszyła temu pobytowi w Lizbonie, była naprawdę fascynująca, bo miała obok siebie kogoś, kogo znała ze swoich studiów, z którym się fajnie dogadywała. I cała otoczka wokół Lizbony była naprawdę magiczna. Kiedy więc przyszedł dzień, w którym musiała przyjechać do Porto, pojawił się swego rodzaju smutek nawet. Nie chciała opuszczać Lizbony, ale nie wiedziała, co będzie na nią czekać właśnie w tym innym mieście, w tym mieście na północy. Kiedy wysiadła z pociągu w Porto, tutaj ludzie mogą sobie wyobrazić, że przyjechała na tą wspaniałą stację São Bento, w której jest pełno tych biało-niebieskich azulejów, tych płytek, które przedstawiają wspaniałe obrazy. Tutaj od razu muszę rozczarować, gdyż ta młoda kobieta dotarła na stację Campania, czyli na główny dworzec w Porto, do którego dojeżdżają najszybsze pociągi, które w Portugalii określa się mianem Alfa. To na tym dworcu nie jest aż tak pięknie jak na tym historycznym, zabytkowym dworcu w centrum miasta. W każdym bądź razie pierwsze dni, które spędziła w Porto, jakoś jej jeszcze nie uwiodły, aż do momentu, kiedy wyszła na ulicę pewnego dnia, przeszła się ulicami Porto, akurat udało jej się znaleźć mieszkanie, pokój w bardzo blisko dzielnicy Boa Vista i idąc od dzielnicy Boa Vista aż do samej Starówki, szła takimi ulicami, oczywiście cały czas pod górę, jednak ulicami, na których przeważały bardzo zniszczone kamienice, wręcz opuszczone miejsca. I idąc właśnie takimi ulicami, to myślała, że to jest miejsce, gdzie w sumie czuję się jak w domu, choć dziwnie to zabrzmi. Kiedy dotarła na główny plac Avenida dos Aliados i zobaczyła te piękne kamienice, których obecnie mieszczą się banki i hotele, pomyślała, że jest to naprawdę bardzo ładne miejsce. A kiedy znalazła się w ogrodach Palacio de Cristal, z których rozciąga się piękny widok zarówno na rzekę Douro, jak i na Starówkę, jak i na część po drugiej stronie rzeki, które to już jest nowe miasto, Vila Nova de Gaia, stwierdziła, że się zakochała. Zakochała się w Porto. Więc czuła się jak w domu, zakochała się w Porto. Czegoż chcieć więcej? Na przekór dodam jeszcze, że młoda kobieta, zanim wyjechała na tego drugiego Erasmusa i kilka dni przed, przebywała ze swoimi przyjaciółkami i skomentowała, że wcale tak naprawdę nie chce jej się jechać. Że, no nie wiem, jakoś tak czuła, że może to jednak była zła decyzja, że może jednak nie powinna była się zgłaszać do programu. Czy faktycznie? Zdecydowanie nie. Kompletna bzdura. I cieszę się bardzo, że tej młodej kobiecie przyjaciółki nakładły do głowy rozsądku i że pojechała pełna sił, bo ten wyjazd zmienił całe jej życie. A chociażby dlatego, że w czasie tego wyjazdu poznała miłość swojego życia, z którą obecnie jest już po ślubie, i również zobaczyła miejsca, o których wcześniej jej się nawet nie śniło. Bo poznała Portugalię taką, jaką ona jest, a nie taką, jak wygląda na filmikach na YouTubie, na zdjęciach na Instagramie, albo nawet jak wygląda na pocztówkach. Z drugiej strony, ciekawe, czy w ogóle wy jeszcze wysyłacie pocztówki? Czy tylko jak widzicie jakąś ładną, to kupujecie i sobie na przykład przypinacie na ścianę? To jest dosyć ciekawe. Także tak się zaczęła historia tej młodej kobiety, tak się skończyła historia tej małej dziewczynki, a pewnie jak się domyślacie, tą osobą jestem ja. Po tym Erasmusie wróciłam do Polski tak naprawdę tylko po to, żeby obronić moją pracę magisterską i po kilku miesiącach zdecydowałam się już na powrót do Portugalii. Od tamtej pory jestem tutaj, mieszkam tutaj, założyłam w 2017 roku bloga o nazwie Portugalense i tak staram się właśnie przybliżyć Wam historię, przybliżyć Wam sztukę, kulturę, tradycje portugalskie, bo to jest miejsce, które pokochałam, to jest miejsce, z którym jestem z wyboru i to jest miejsce, w którym również czuję się jak w domu. Także jeśli dotrwaliście do końca, dziękuję Wam bardzo, bo w ten sposób właśnie zaczęła się moja historia i trwa ona do chwili obecnej. W kolejnych odcinkach podcastu opowiem Wam coś więcej o Portugalii, opowiem Wam o niektórych ciekawostkach i oczywiście opowiem Wam o tych momentach i śmiesznych, i smutnych, i szokujących, i wspaniałych, i generalnie opowiem Wam coś więcej po prostu o moim życiu tutaj w Portugalii. Dzięki serdeczne za uwagę i do usłyszenia do następnego podcastu. Cześć! Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Portugalense. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat północnej Portugalii, odwiedźcie koniecznie moją stronę www.portugalense.com. Znajdziecie mnie także na Instagramie portugalense_blog oraz na YouTubie Portugalense. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Portugalense.